Rozdział 12. Zarządzanie surowcami i zasobami w XXI wieku. Autor Grzegorz Haber. Efektywność zrównoważonego rozwoju zależy w dużym stopniu od właściwego gospodarowania zasobami, zarówno po stronie podaży, w ramach której dba się o odpowiednią dostępność na rynku niezbędnych surowców, prefabrykatów, sił wytwórczych, ale także zabezpiecza się łańcuchy logistyczne i dba o odpowiednie warunki wymiany handlowej, jak i po stronie popytu, gdzie ogromną rolę odgrywają czynniki niezwykle trudno poddające się logice zarządzania. Można tu wymienić konsumpcję poszczególnych dóbr i sieć wzajemnych powiązań pomiędzy działaniami sektorów marketingowego, handlowego i produkcyjnego oraz ich wpływ na postawy grup konsumenckich. Należy zauważyć, iż sytuacja nie jest jednoznaczna, gdyż polityka zrównoważonego rozwoju powinna obejmować całe spektrum możliwości, potrzeb obywateli i uwarunkowań. Na poziomie gospodarczym trudno nie dostrzec dużego przywiązania do już występujących współzależności. Dlatego też podejmowanie prób zmiany tego stanu rzeczy obarczone jest dużą dozą nieskuteczności, a z drugiej strony poszukiwanie złotego środka może spotkać się ze sprzeciwem dużej części społeczeństwa oczekującej błyskawicznych rezultatów. Zasoby, którymi dysponują państwa, korporacje transnarodowe, ale także organizacje pozarządowe i poszczególni ludzie, definiuje się zazwyczaj używając dwóch kluczowych kryteriów – procesu gromadzenia oraz chęci ich wykorzystania w przyszłości. Ich użyteczność ma wpływ na sposób zarządzania nimi – otwarty, dostępny dla wszystkich, zadekretowany przepisami prawa międzynarodowego – na przykład dostęp do powietrza i świeżej wody, lub zamknięty, ograniczony ze względu na prawa własności. Zasoby mogą mieć postać naturalną. Wtedy używa się zazwyczaj pojęcia surowców naturalnych, wskazując na ich pochodzenie, lub sztuczną, gdzie akcentuje się w większym stopniu rolę człowieka w ich przetworzeniu. Zasoby mogą przyjmować formę materialną, konkretne surowce, finanse, wytwory pracy ludzi i maszyn, na przykład serwery umożliwiające wymianę informacji, jak też niematerialną, wiedza, kapitał ludzki, patenty i znaki towarowe, w tym wartość poszczególnych firm wyceniana przez rynek. Surowce naturalne, powstałe i zgromadzone w skorupie ziemskiej w wyniku długotrwałych procesów, są eksploatowane w konkretnym momencie rozwoju ludzkości i nie podlegają odtworzeniu. Raz wydobyte i przetworzone przynoszą zysk w postaci możliwości stworzenia produktów, jednocześnie przynoszą liczne szkody – ekologiczne, infrastrukturalne czy techniczne. Piaski bitumiczne w prowincji Alberta w Kanadzie dobrze obrazują te trzy negatywne wymiary na jednym obszarze. Aby wydobyć ropę naftową z trudno dostępnego miejsca, gdzie pożądany surowiec występuje pod postacią zanieczyszczonego półproduktu, należy go oczyścić przy użyciu wielokrotnie większych zasobów wody pitnej, co wyraźnie uwidacznia logikę ekonomicznego zysku i ekologicznych strat. Cały proces technologiczny odbywający się na terenie tajgi wymaga karczowania lasów, zdarcia wierzchnich warstw ziemi oraz użycia, oprócz wody, licznych uszlachetniaczy, które po procesie produkcji stanowią odpady składowane na miejscu, tworząc coraz większe areały terenów pozostawionych do rekultywacji w przyszłości przez kolejne pokolenia. Niezależność surowcowa. Brak możliwości absorpcji odpadów stanowi jeden z koronnych argumentów, by kwestię niezależności surowcowej rozpatrywać nie tylko na poziomie podmiotów aktywnie biorących udział w wymianie handlowej tu i teraz, ale także zwraca uwagę na wyobrażenie potencjalnych szkód, które mogą wystąpić dopiero w przyszłości. Rejon zachodniej Amazonii, czyli pogranicze brazylijsko-ekwadorskie, dobrze obrazuje skalę wyzwań dla kolejnych pokoleń, gdyż rabunkowa eksploatacja złóż ropy naftowej z terenu dżungli przynosi katastrofalne rezultaty nawet po zakończeniu prac wydobywczych, czego przykładem były wycieki ropy w latach 2020 i 2022 do rzeki Coca, które stanowią realne zagrożenie dla życia tysięcy ludzi zamieszkujących skażone tereny. Wpływ poszczególnych surowców i zasobów na rozwój ludzkości okazuje się trudny do jednoznacznego oszacowania, biorąc wyłącznie pod uwagę jedynie aktualny stan wiedzy, gdyż decyzje o ich potencjalnym wykorzystaniu podejmowane są z uwzględnieniem aktualnych możliwości ich wykorzystania. Przykładem może być platyna, którą do XIX wieku traktowało się jako nieużyteczną. Pod koniec XX wieku zaczęto ją wykorzystywać na bardziej masową skalę, między innymi przy produkcji katalizatorów samochodowych. A obecnie jej wydobycie i sprzedaż utrzymuje się na stałym poziomie. Brak danego zasobu może nie tylko wprowadzać zaburzenia w czasie dostawy kompletnego produktu, z czym mamy do czynienia w pandemii COVID-19, ale również doprowadzić do odstąpienia od produkcji gotowych wyrobów, na przykład wykorzystanie radu w przemyśle ciężkim, zmiany metod produkcji, na przykład niezwykle szybkie przejście z nawozów naturalnych na sztuczne dzięki odkryciu syntezy amoniaku, czy doprowadzenie do sytuacji spornej, w wyniku której różnymi metodami – negocjacji, sporu dyplomatycznego, konfliktu zbrojnego – można doprowadzić do przejęcia władzy nad nim. Trzecia możliwość w historii była szczególnie często wykorzystywana wtedy, gdy tereny wydobywcze, bogate w dany surowiec, znajdowały się we władaniu mniej rozwiniętej technicznie i technologicznie cywilizacji. Co więcej, sama chęć posiadania i zdobycia surowców napędzała w historii liczne konflikty i podboje terytorialne, z czym mieliśmy do czynienia zarówno w starożytności, średniowieczu, jak i w epoce tzw. wielkich odkryć geograficznych. Najbardziej jaskrawym przykładem był rozwój boliwijskiego Potosi, które w XVII wieku, dzięki zasobnym złożom srebra, stało się najludniejszym miastem zachodniej hemisfery, a obecnie, po wyczerpaniu złóż, to miasto-symbol rabunkowej gospodarki hiszpańskich kolonizatorów. Podmioty gospodarujące zasobami. W wieku XXI zasobami w skali globalnej gospodarują państwa, prywatne korporacje, jak i organizacje międzynarodowe. Możliwości działania oraz funkcjonowania w systemie gospodarczo-politycznym określają umowy międzynarodowe, na przykład Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza z 10 grudnia 1982 roku, która określa sposób eksploatacji mórz i oceanów. Uwarunkowania technologiczne, na przykład wykorzystanie robotów w produkcji oraz bieżąca sytuacja gospodarcza, polityczna i społeczna. Wraz z rozwojem ludzkości, intensyfikacja uzależnienia danych działów produkcji czy wręcz całej ludzkości od konkretnych kategorii surowców rosła, co dobrze obrazuje przykład wykorzystania ropy naftowej i jej pochodnych w produkcji przemysłowej, ale również w życiu codziennym. Produkty ropopochodne to obecnie nie tylko źródło energii, lecz także masy asfaltowe, rozpuszczalniki oraz różnorodne tworzywa sztuczne, w tym m.in. bardzo popularny polipropylen używany do produkcji opakowań. Państwa już w XX wieku coraz częściej odgrywały rolę regulatorów na rynkach i za pośrednictwem spółek zależnych kształtują politykę gospodarczą. Zazwyczaj mamy do czynienia z rynkami monopolistycznymi lub oligopolistycznymi pod względem struktury właścicielskiej. Zauważalnym trendem jest również coraz mniejsza obecność mechanizmów rynkowych w sektorze handlu. Oczywiście udział poszczególnych wymiarów, to jest politycznego, gospodarczego i społecznego w podejmowaniu kluczowych decyzji o zapewnieniu odpowiedniego poziomu podaży, jest trudny do oszacowania ze względu m.in. na brak wolnego dostępu do zapisów kontraktów handlowych. Ale warto zwrócić uwagę na dynamikę zmian w sektorze wydobywczym. Zarówno Saudi Aramco, będąca gospodarczym filarem polityki wewnętrznej i zagranicznej Arabii Saudyjskiej oraz firmą kontrolującą najbardziej dochodowe źródła ropy naftowej na świecie, jak i rosyjski Gazprom oraz spółki od niego zależne stanowią przykłady, na bazie których można pokazać koncepcję realizacji mocarstwowej polityki konkretnych państw w oparciu o dysponowanie surowcami naturalnymi. Jednocześnie należy pamiętać o wyzwaniach, które pojawiają się w momencie, gdy rozwój państwa w przeważającej mierze oparty zostanie o sektor wydobywczy. To nie tylko potrzeba stworzenia systemu zabezpieczeń w przyszłości, gdy surowce zostaną wyczerpane, ale także bieżące uzależnienie państwa od pomyślności jednego sektora, zazwyczaj wydobywczego. Gdy dodamy do tego fakt, iż zazwyczaj mamy do czynienia z państwami rządzonymi niedemokratycznie, gdzie zyski z wydobycia surowców naturalnych pozostają w gestii elit politycznych i gospodarczych, może okazać się, że posiadanie surowców naturalnych w wymiarze społecznym w dłuższej perspektywie przyniesie więcej szkód niż pożytku. Rola zasobów w rozwoju państw. W literaturze przedmiotu stan ten określa się jako paradoks obfitości lub w przestrzeni medialnej klątwa surowcowa. Nazwy te dobrze unaoczniają realia sytuacji. Problemem tym zajmowali się tacy badacze jak Raoul Prebisz, Immanuel Wallerstein czy Amartya Kumar Sen, dla których kluczowymi punktami odniesienia stały się takie pojęcia jak zależność na poziomie handlu i czerpanych z wydobycia zysków, ale również technologicznych uwarunkowań wydobycia. Szczególnie ta druga kwestia odgrywała w przeszłości istotną rolę w dyskusji publicznej, gdyż niezwykle często okazywało się, iż wiedza techniczna umożliwiająca eksploatację danych źródeł pozostawała poza zasięgiem władz danego państwa. Warto tutaj przypomnieć sytuację z przełomu pierwszej i drugiej dekady XXI wieku, kiedy odnaleziono w Polsce zasobne złoża gazu łupkowego, w efekcie czego rozpętała się swoista medialna gorączka gazu. Odkrycie miało przynieść Polsce niewyobrażalne bogactwo, jednak należy zauważyć, iż koszty środowiskowe byłyby w tym przypadku znaczne. Wydobycie w Polsce gazu ze złóż niekonwencjonalnych odbywałoby się metodą szczelinowania. W procesie tym wykorzystywane są ogromne zasoby słodkiej wody, której w Polsce szczególnie brakuje. Jednocześnie w proces wydobywczy należałoby zaangażować koncerny międzynarodowe dysponujące odpowiednią wiedzą i możliwościami technologicznymi. Ten ostatni aspekt staje się kluczowy w dyskusji nad potencjalnymi zyskami, gdyż w XXI wieku same państwa nie są w stanie prowadzić intencjonalnej polityki wydobywczej na własnym terenie, na co wpływ mają również uwarunkowania międzynarodowe. Dobrym przykładem umiędzynarodowienia kwestii zarządzania surowcami i zasobami pomiędzy państwami, korporacjami i organizacjami międzynarodowymi są kryzys gazowy na europejskim rynku w latach 2021-2022 oraz brak dostępności półprzewodników w okresie pandemii COVID-19. Gaz ziemny stał się niezwykle pożądanym surowcem jako pośrednie źródło energii na drodze do nowego Zielonego Ładu, którego wizja realizacji w europejskim wymiarze przybliża się coraz bardziej. Jednocześnie brak odpowiedniej ilości surowca na rynku, co jest wynikiem gry podażowej rosyjskich pośredników oraz wzrastające zapotrzebowanie na surowiec odbiorców instytucjonalnych i prywatnych, doprowadziło do historycznych poziomów cenowych tego surowca na europejskich giełdach. Tym samym transakcje zakupu-sprzedaży stały się przedmiotem nie tylko sporów, ale również geopolitycznych wyzwań i próbą do stworzenia ogólnoeuropejskiej polityki surowcowej. Inaczej rzecz wygląda w przypadku tzw. kryzysu półprzewodników, czyli układów scalonych, wytwarzanych w wysoce zrobotyzowanych i zautomatyzowanych fabrykach w Azji i Stanach Zjednoczonych. Co istotne, Europa uczestniczy w grze rynkowej, dostarczając roboty produkcyjne. Holenderski Advanced Semiconductor Materials Lithography, ASML, oraz realizując zaawansowane projekty badawcze, belgijskie IMEC, ale nie wytwarzając wystarczającej liczby komponentów na swoje potrzeby. Dlatego też produkcja m.in. koncernów samochodowych została w 2021 roku zatrzymana, gdyż popyt na półprzewodniki był tak duży, że wiele koncernów nie było w stanie dokonać zakupu tychże na globalnym rynku, przegrywając m.in. z globalnymi graczami telekomunikacyjnymi z Chin czy Stanów Zjednoczonych. Ta sytuacja dobrze obrazuje wyzwania, z którymi na rynku surowców i zapasów należy się uporać w przyszłości. Kluczowe pytania, które należy postawić w tym kontekście, brzmią: czy zbliżająca się rywalizacja państw i koncernów międzynarodowych będzie odbywała się o surowce czy o produkty? jaką strategię należy przyjąć w zakresie transformacji gospodarczej? Czy zadbać o zmniejszenie popytu, czy jednak zagwarantować odpowiednio wysoką podaż? Co istotne, inaczej sytuacja będzie wyglądała z perspektywy liderów światowego kapitalizmu, a inaczej będą dokonywane inwestycje w nowe technologie z poziomu państw nierozwiniętych, rozwijających się oraz dużej części rozwiniętych. Warto zauważyć, iż aktualnie koszt takich inwestycji mógłby nie przynieść zadowalających zysków w możliwym do oszacowania terminie, co w krajach demokratycznych jest istotne ze względu na oczekiwania oraz potrzeby obywateli. Transformacja gospodarcza i zrównoważony rozwój mogą przegrać z logiką wolnego rynku oraz polityczną presją konkretnych grup społecznych. Materiały uzupełniające rozdział. Pełne materiały wraz z grafikami, reportażami i odesłaniem do źródeł znajdują się na stronie zr.humandoc.pl. Dostęp jest bezpłatny. Państwowy Norweski Fundusz Emerytalny. Przemysł wydobywczy w Norwegii zaczął odgrywać znaczącą rolę dopiero od przełomu lat 60. i 70. XX wieku, kiedy na Morzu Północnym odkryto i zaczęto eksploatować niezwykle bogate złoża ropy naftowej. W wyniku ogólnokrajowej dyskusji uznano, iż część środków uzyskanych w wyniku sprzedaży surowców na rynkach należy przeznaczyć jako dywidendę dla kolejnych pokoleń, czego efektem było utworzenie w 1990 roku Statens Pensjonsfond Utland, SPU, czyli Państwowego Norweskiego Funduszu Emerytalnego. Uzgodniono podstawowe zasady funkcjonowania, tak zwaną regułę budżetową, na mocy której państwo corocznie może otrzymać jedynie część zainwestowanych środków, a operatorzy funduszu dbają, by jego kapitał był sprawnie pomnażany z wykorzystaniem długoterminowej strategii inwestycyjnej. Co istotne, środki funduszu zostaną zainwestowane poza granicami Norwegii, przez co państwo może kształtować politykę zagraniczną przy użyciu środków finansowych. Na szczególną uwagę zasługuje powołanie Rady Etyki działającej przy funduszu, która analizuje ryzyka inwestycyjne pod kątem zgodności z polityką zrównoważonego rozwoju. Dlatego też fundusz nie inwestuje w akcje producentów broni, firm działających bez poszanowania praw człowieka, czy w sektorach szkodliwych dla środowiska naturalnego. Fundusz inwestuje w różne mechanizmy finansowe. W zdecydowanej większości są to akcje największych spółek giełdowych świata – Apple, Amazon czy Microsoft. Ale w portfelu ma również sporą liczbę bezpiecznych aktywów – obligacje, papiery dłużne. Wartość rynkowa funduszu sukcesywnie wzrasta dzięki skali inwestycji, ale również długoterminowej strategii. Momenty kryzysowe – lata 2008 i 2017 nie zachwiały wynikami i obecnie szacuje się, że fundusz posiada aktywa wyceniane na ponad 1 bln euro i jest największym państwowym funduszem inwestycyjnym na świecie. W roku 2015 została podjęta decyzja, iż pieniądze funduszu nie mogą być inwestowane w akcje spółek, których działalność operacyjna w ponad 30% opiera się na przetwarzaniu paliw kopalnych. W roku 2021 władze funduszu ogłosiły, że zaprzestają jakichkolwiek inwestycji w spółki z branży brudnej energii, zamierzając wzmocnić w trzeciej dekadzie XXI wieku inwestycje w rynek czystej energii. Podjęte decyzje z pewnością będą miały wpływ na przyspieszenie transformacji energetycznej na rynku europejskim, gdzie bez wsparcia zewnętrznych inwestorów jakiekolwiek skuteczne działania ze względu na wysokie koszty początkowe nie będą możliwe. Rozwój technologii, a polityka odzyskiwania surowców. Pod koniec pierwszej dekady XXI wieku oszacowano, iż przy produkcji tylko jednego zestawu komputerowego, jednostka bazowa oraz monitor, zużywano 1500 litrów wody, od 11 do 22 kg środków chemicznych oraz 240 kg paliw kopalnych. Na przełomie pierwszej i drugiej dekady wdrożono liczne programy recyklingowe, ale w dalszym ciągu nie udaje się odzyskać więcej niż 15% surowców użytych w procesie produkcji. Biorąc pod uwagę oczekiwania konsumentów i chęć zakupu coraz to nowszych urządzeń, m.in. smartfonów, urządzeń gospodarstwa domowego z modułami IoT oraz ucyfrowionych wersji dotychczas pozbawionych gadżetów rzeczy, np. ubrań, można uznać, iż recykling surowców będzie jednym z kluczowych wyzwań technicznych XXI wieku. Critical Raw Materials EN, European Commission.